Panie profesorze, zaczynając naszą rozmowę, powiedzmy o tych najnowszych badaniach, o tych najnowszych wynikach, rezultatach analiz, jeżeli chodzi o wpływ cukrzycy na nasz wzrok.
Są to ciężkie powikłania, retinopatia cukrzycowa, cukrzycowy obrzęk plamki, oczywiście również zaćma i czasami wciąż to okulista jako pierwszy rozpoznaje cukrzycę właśnie obserwując już jej powikłania w oczach.
A do jakich konsekwencji właśnie ta nieleczona cukrzyca? Mówimy tu o konsekwencjach, jeżeli chodzi o nasz wzrok. Do czego może doprowadzić?
Przede wszystkim do nieodwracalnej ślepoty. I to jest ten dramat, którego my chcemy uniknąć, wprowadzając najnowsze technologie do badań przesiewowych. Telemedycynę. To jest badanie nie tylko oczu, ale i zwracamy uwagę na parametry, które mogłyby świadczyć o tym, że pacjent już choruje na cukrzycę. To jest projekt interdyscyplinarny, który skupia diabetologów, okulistów, endokrynologów, ale i oczywiście kardiologów. I tu chcemy współpracować blisko z lekarzami rodzinnymi w naszym regionie.
No i właśnie, i między innymi też dlatego szeroko pojęta współpraca i również umowa z Instytutem Łączności. Na czym ta współpraca będzie polegać?
Będziemy odwiedzać małe miejscowości, lekarzy rodzinnych w tych miejscowościach. Tam będą wykonywane odpowiednie badania, które będą przesyłane do kliniki w Lublinie. Specjaliści z Instytutu Łączności będą nam pomagać. To jest patronat Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Zdrowia. Takie połączenie sił po to, żeby powstał system szybkiego reagowania. Mówię tu o diagnostyce chorób cywilizacyjnych. Zaczynamy od powikłań ocznych cukrzycy.
Kiedy być może te pierwsze prace w terenie mogłyby się rozpocząć?
Już pracujemy, przygotowujemy szczegóły projektu. Myślę, że we wrześniu, takie są zapowiedzi wstępne, będzie rozpoczęcie badań.
Dlaczego ta profilaktyka, te badania, dlaczego jest to ważne?
Pamiętajmy, że jesteśmy w okresie pandemii. Boimy się znowu nowej fali na jesieni. To jest ten dług zdrowotny. Widzimy to w wielu dziedzinach. Nawet podwojenie liczby chorych, liczby przypadków niezdiagnozowanych. Również mam tu na myśli badania przesiewowe u dzieci w szkole. I dlatego właśnie my chcemy stworzyć na Lubelszczyźnie pionierski system, z którego będą czerpać też inne województwa, bo chcemy pokazać, jak to działa, jak powinniśmy w sposób szybki diagnozować ciężkie choroby po to, żeby pacjenta utrzymać również na rynku pracy, bo to są zazwyczaj ludzie młodzi, którzy nagle ślepnąc przechodzą na rentę, przestają pracować, przestają też wspomagać swoje rodziny.
Zapraszamy pacjentów do przychodni, badamy ich. Jak to już tak w praktyce ma wyglądać?
Będzie stworzony kalendarz wizyt. Przyjedzie sprzęt diagnostyczny do konkretnej praktyki lekarza rodzinnego. Pan doktor będzie wiedział, że takie badania są planowane. Konkretne osoby będą zaproszone do poradni i tam w ciągu tego dnia badane i te osoby, które będą tego wymagać, będą skierowane na przykład do kliniki okulistyki w Lublinie. Podkreślam, że to jedzie zespół pań pielęgniarek, techników. Mają wysoce specjalistyczny sprzęt technologiczny. Technologia najwyższa w tej chwili. Ten sprzęt robi zdjęcia, a sztuczna inteligencja ocenia wstępnie wyniki i te wyselekcjonowane osoby są dopiero zapraszane do lekarza. To system wychodzi do pacjenta. Dzięki rozwiązaniom technologicznym możemy pacjenta szybko zbadać, natomiast osoby, które wymagają leczenia, są leczone już w specjalistycznym ośrodku.
Rozumiem, że naszą grupą docelową są pacjenci z tych mniejszych miejscowości.
Tak, przede wszystkim tu chodzi o zmniejszenie tego wykluczenia komunikacyjnego. Po to ten sprzęt pojedzie do mniejszych miejscowości i tam będą robione badania przesiewowe.
Dzieci, dorośli, seniorzy, młodzież, kto może skorzystać z tych badań? Wcześniejsze zapisy?
To będzie też decyzja lekarza rodzinnego. W jego praktyce, jego pacjenci, lekarze wiedzą najlepiej, kto kwalifikuje się do tych badań. Te osoby będą poinformowane. Wstępnie będzie to grupa ludzi chorujących na cukrzycę i osoby choroby, które są na wczesnym etapie, wymagają dokładnej diagnostyki. Pierwszy etap zakłada grupę 5000 pacjentów i około roku badań.
Tak sobie myślę, że w ogóle Lublin, Lubelszczyzna, nasz uniwersytet to taki matecznik wielu pomysłów. Jednym z takich pomysłów, projektów był, jest właśnie program Dobrze Widzieć. Jakie są te rezultaty już tak na chłodno? Jak to jest ze wzrokiem naszych dzieci? Bo przypomnijmy, Dobrze Widzieć to był program, w ramach którego wyjeżdżaliśmy do tych małych miejscowości i takich badań przesiewowych.
Te badania pokazały duży problem. Około 40% badanych dzieci wymaga wnikliwej diagnostyki okulistycznej. Dzieci mają wady refrakcji, nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, ale też zaobserwowaliśmy niedowidzenie tej badanej grupie, a to już jest bardzo poważny stan, który wymaga pilnego leczenia.
Ile osób, ile uczniów udało nam się przebadać w ramach programu?
Do tej pory 1049.
I do czego te problemy, które wykryliśmy, do czego one mogą prowadzić?
Przede wszystkim wspomniane już przeze mnie niedowidzenie. Jeśli nie wyleczymy go do 11 roku życia, wtedy jest już niewyleczalny to stan. Dlatego taka osoba, w cudzysłowie niedopilnowana przez rodziców, przez system, zostaje na stale z uszczerbkiem w widzeniu. Może w przyszłości na przykład nie móc realizować jakichś planów zawodowych, nie wykonywać odpowiednich, precyzyjnych prac. No do tego nie chcemy dopuścić. Ponadto dzieci też mają problemy w szkole, gorzej widzą, gorzej się uczą. Także jest to stan, który musi być odpowiednio diagnozowany i leczony.
A ile z tych dzieciaków, o których znaleziono te problemy, wykryto, było w ogóle u okulisty wcześniej? No bo trudno tak uwierzyć, przynajmniej dla mnie, że tak późno po prostu, że rodzice nic nie wiedzieli. No właśnie, skąd te duże liczby?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Tu chciałbym też apelować do rodziców o uwagę, ponieważ z jednej strony większość tych dzieci nigdy nie było u okulisty, ale jeszcze problemem jest to, że z tych dzieci, które myśmy zdiagnozowali, to do nas potem na leczenie zgłosiło się tylko 26%. Mam nadzieję, że rodzice, jeśli nie do nas, poszli może gdzieś bliżej do okulisty, tam w tych miejscowościach.
Może rodzice się boją, że to leczenie będzie kosztowne, że ich nie stać.
Jest to leczenie na NFZ, całkowicie w ramach ubezpieczenia, także nie płaci się za to.
Tak trudno chyba zrozumieć. 40% wykrytych problemów, 26% tylko zgłosiło się na leczenie. Lenistwo, zaniedbanie. I panie profesorze, jakie są
to
pierwsze?
Jest ta magia, że te choroby nie bolą. Stąd dziecko nie zgłasza jakichś palących problemów. Ponadto chyba ten okres pandemii spowodował, że tkwimy się o jakieś takie stany chorobowe u osób dorosłych, u seniorów, a zapominamy o dzieciach. Również profilaktyka. Najlepszą profilaktyką krótkowzroczności to 2-3 godziny w naturalnym świetle poza domem, poza czterema ścianami. Ograniczamy smartfony, ograniczamy sprzęt elektroniczny do minimum, szczególnie w godzinach wieczornych. Reguła 3:1, jeśli jest praca powiedzmy 30 minut czy 45 minut, to 15 minut trzeba zrobić przerwy. To są wszystko bardzo ważne zagadnienia.
I panie profesorze, na koniec jeszcze, kiedy powinna nam się zapalić jakaś czerwona lampka? Kiedy powinniśmy pójść w ogóle na taką pierwszą wizytę do okulisty? Na jakie problemy zwrócić uwagę? Kiedy?
Często są to takie codzienne obserwacje typu dziecko podchodzi bliżej, żeby przeczytać coś. Oglądając telewizję podchodzi bliżej do ekranu. Nie rozpoznaje z pewnej odległości na przykład nawet rodziców, tylko trzeba podejść bliżej.
Mruży oczy,
pieką te oczy, również często pociera te oczy. Oczywiście mówimy tu już o dzieciach w wieku szkolnym. U niemowląt musimy obserwować, czy jest uzawienie. Może mieć taki objaw, jak patrzymy na przykład na zdjęcie, to albo jest już biały, taki szary refleks, albo nie ma tego różowego refleksu. Patrzymy, czy dziecko nie zezuje, bo szczególnie biała źrenica, zezowanie może być pierwszym objawem bardzo ciężkich schorzeń. Wielu badań nie wykona lekarz innej specjalności, tylko okulista. Dlatego warto taką wizytę robić wcześniej.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był okulista, profesor nauk medycznych Robert Rejdak.